Także tak, no, dama jest właśnie po to, żeby była nie abstrakcyjna, a właśnie praktyczna, czyli odnosi się do naszego doświadczenia. Po to Budda nauczał właśnie, żeby ona przynosiła korzyść w postaci wzrastającego poczucia wolności. Także jeśli w ogóle kierujemy nasz umysł w te rejony, interesujemy się tym, co Budda uczył i staramy się zrozumieć i zgłębić jego nauki, no to właśnie dlatego, że jest coś w naszym doświadczeniu, co skłania nas ku temu. Nauki dotyczą właśnie problemu cierpienia i możliwości uwolnienia się. Ale to właśnie to ciało, o którym tutaj Budda mówi, to najbliższe nam, no należy, tak jak powtarzam wiele razy, należy do świata. Do świata uwarunkowanego. Bierzemy je jako nasze, no poprzez to, że nie kwestionujemy, czy nie sprawdzamy, na ile to stanowisko, czy to założenie pokrywa się z prawdą. Także w ten sposób, nie dociekając właściwie, nie zadając właściwych pytań, czy ignorując pewne prawdy o naturze tego ciała, no, bierzemy je za swoje. Czyli ta praca będzie nasza polegała na tym, żeby nie ignorować, żeby jednak sprawdzać nasze założenia. I to jest ta praktyka pod prąd. Z prądem wszystko idzie gładko, płynięcie z prądem nie wymaga wysiłku. Praktyka, która jest pod prąd, wymaga takiego stałego wysiłku. Niekoniecznie jakiegoś takiego wysiłku, który no jest takim podejmowanym jednorazowo, a bardziej takiego wysiłku, który jest obliczony na nasze możliwości utrzymania go no, w dłuższej perspektywie. Czyli raczej niż takie zrywy, lepiej jest ustanawiać się w takim wysiłku, który jest możliwy dla nas do zrealizowania i konsekwentnego realizowania na przestrzeni długiego czasu. Jeden z aspektów ośmioaspektowej ścieżki, właściwy wysiłek, właściwy right effort. Czyli to jest właśnie zapobieganie powstawaniu szkodliwych zachowań i pozbywanie się tych, które już tam są w naszym doświadczeniu, i kultywowanie takich dobrych nawyków, właściwości, które rozpoznajemy w naszym doświadczeniu, i nabywanie, rozwijanie takich, których jest nam brak, czy widzimy, że moglibyśmy rozwinąć coś, co będzie dla nas pomocne, sprzyjające, co jest też doradzane przez tych, którzy są na ścieżce i tych, których szanujemy. Więc rozwijanie tego, to są takie cztery aspekty tego właściwego wysiłku. Także zmysłowość, właśnie bycie takim podwładnym, bycie pod wpływem tych zwierząt szalejących, to jest właśnie zmysłowość. Obiekty zmysłów same w sobie nie są winne niczemu, w sensie takim, tak jak Budda powiedział, że to jest po prostu, one są tam w świecie. One nie są źródłem naszego cierpienia, nasza postawa wobec tych obiektów, tutaj jest źródło problemu, czyli nasza postawa właśnie lgnięcia, chwytania, brania za swoje, nie tylko obiektów, ale i baz, na których te obiekty powstają, czyli zmysłów. Także to definiuje, co jest zmysłowością, a co nie jest. Czyli osoba, która wyszła poza zmysły, w sensie jest właśnie uwolniona od tego jarzma, czyli anagami i arahant, to są osoby, które cały czas postrzegają świat poprzez zmysł. Czyli zmysłowość nie jest właśnie jakimś zaprzeczeniem zmysłów. Ale nie identyfikują się one ani ze zmysłami, z bazą zmysłów, ani z obiektami tych zmysłów. To jest właśnie ta różnica. Zmysłowość to właśnie będzie obszar, gdzie pasja rozwija się, ale i też awersja, czyli to, co jest dla nas przyjemne, pożądane, do tego lgniemy, chwytamy, chcemy to posiadać i przedłużać nasz kontakt z tymi przyjemnymi rzeczami. A z kolei awersja, złość, która też wymaga jakiegoś obiektu, będzie się właśnie żywiła tym oporem wobec tego, co nieprzyjemne, tego, co nie idzie po naszej, po naszym, tak jak sobie byśmy tego życzyli. Także to będzie źródło właśnie złości, awersji. Tak jak Budda mówi o zmysłach, o zmysłowości, to jest przeszkoda, to jest coś, co ogranicza klarowność, jasność naszego widzenia, ogranicza naszą mądrość, czyli pania w języku pani. Te pięć skaz, nivaranas, to jest właśnie jedna z nich, to jest zmysłowość, awersja, to jest niechęć, awersja, złość, nienawiść, to jest druga. Trzecia to jest właśnie taka patia swego rodzaju, inercja. Czwarta to jest niespokojność, pewnego rodzaju niepokój, niemożność uspokojenia umysłu. Umysł, który jest pobudzony, niespokojny. I piąta z przeszkód to jest wątpliwości. Także te pięć nivaran, to są właśnie przeszkody takie, które ograniczają naszą mądrość. Także one są jak piasek w oku. Przeszkadzają w jasnym oglądzie, jasnym widzeniu spraw. No i jesteśmy właśnie pod wpływem tych przeszkód albo przekraczamy je, rozwijając właściwe zrozumienie, mając właściwe zrozumienie i rozwijając je. Także to jest jedyny sposób, żeby przejść ponad je. To jest rzeczywistość przeciętnego człowieka, czyli bycie pod wpływem tych niwara, tych przeszkód. One mogą się manifestować jedna lub inna w większym lub mniejszym stopniu, ale to jest generalnie rzeczywistość tej osoby niepouczonej i to jest właśnie sytuacja, w której jesteśmy. Także działanie pod wpływem tych właśnie przeszkód będzie się wiązało z niekorzystnymi konsekwencjami. Właśnie od tej strony właśnie presji takiej, od strony zmysłowości czy awersji, czy właśnie apatii jakiejś, czy niespokojności, czy wątpliwości. Jeśli pod wpływem tych takich przeszkód działamy, a działamy tak czy chcemy, czy nie, to właśnie wiąże się z niekorzystnymi owocami takich działań. Także to warto, należy rozwijać świadomość tych przeszkód i starać się powściągnąć, tak jak ze zmysłami. Staramy się powściągnąć zmysły i karbować nasze zapędy. Tak samo nivaranas, czyli rozwijamy pewnego rodzaju powściągliwość i rozwijanie też kontekstu, bo one też powstają na bazie właśnie ciała, tego ciała, które jest nam dane, które znajdujemy w naszym doświadczeniu, jako już dane ciała, które jest częścią uwarunkowanego, więc rozwijanie tego kontekstu ciała jako będącego już tam, tak jak w tym tekście pojawia się to określenie stworzenia, czyli czegoś takiego, co tworu, który już jest obecny, nie jest to moje, nie należy to do mnie, choć jest to najbliższe mojemu punktowi widzenia, ale nie jest równoznaczne z tym, że jest to moje. Rozwijanie tej perspektywy właśnie będzie pomagało nam też zmniejszać identyfikowanie się z tymi przeszkodami. W tej chwili działanie pod wpływem właśnie czy pasji zmysłowej, czy awersji na przykład, skupmy się na tym dwóch, automatycznie idzie za tym identyfikacja, czyli to jestem, ja działam właśnie pod wpływem tych impulsów i nie możemy właśnie powiedzieć sobie, to nie jest moje, to nie jest wystarczające. Musimy rozwijać, rozpoznać i rozwijać ten kontekst taki, który będzie weryfikował nasze zrozumienie relacji z ciałem. Tak? Czyli ciało to nie jest coś, co jest moje, nie jest coś, co jest źródłem właśnie przyjemności, jest niestałe, jest właśnie znalezione już, odnalezione już w tym doświadczeniu. Także znowu powracamy do tych trzech charakterystyk związanych z uwarunkowanym, anicca, dukkha, anatta, czyli niestałość, nieprzewidywalność, niespokojność, niepewność, niespokojność i brak ja, nie moje, te trzy charakterystyki. Tak jak warto podkreślać często, że to nie są właśnie takie idee, które nakładamy na doświadczenie, a raczej staramy się odnajdywać te charakterystyki w doświadczeniu jako całości, w naszym doświadczeniu. Żeby to odnosiło się do rzeczywistości, a nie było tylko taką ideą, którą słyszymy ponownie i ponownie i czytamy o tym i mamy jakieś pojęcie o tym, zaczyna nam się to może układać gdzieś w naszym takim światopoglądzie. No ale właśnie, jeśli to będzie odnosiło się do rzeczywistości naszego doświadczenia, to nie pozostawi to nas bez zmiany naszej postawy. Bo jeśli rzeczywiście zaczynamy widzieć właśnie te charakterystyki anicca, dukkha, anatta, to będzie się wiązało ze zmianą postawy w życiu, czyli ze zmniejszaniem się pasji, ze zmniejszaniem się awersji i niewiedzy. Jeśli jest to widziane na właściwym poziomie, to ta prawda nie pozostawia nas obojętnymi. Oczywiście będzie też siła nawyku i pewnego rodzaju, jest potrzebny pewnego rodzaju czas na implementację, że tak powiem, czyli pewnego rodzaju oduczanie się, czy nałożenie tej albo inaczej może praktykowanie tej nowej perspektywy. W sensie takim, że ona tam jest, ale jest pewien czas na takie leczenie potrzebne, jak we wszystkim, jak w to porównanie właśnie do choroby, kiedy jesteśmy właściwie zdiagnozowani, mamy właściwe zrozumienie tej choroby i właściwy lek, właściwą kurację, no to już jest swego rodzaju wolność, uwolnienie, ale jeszcze ten czas potrzebny jest do tego, żeby te symptomy ustały, te wszystkie symptomy, z którymi do tej pory się zmagaliśmy, ustały. Także to wszystko jest, o czym mówię, to jest uwarunkowane właśnie właściwym zrozumieniem. Także to jest priorytet w rozwijaniu, no w ogóle w takim myśleniu o tym, żeby praktykować, implementować nauki Buddy na właściwym poziomie. Także bycie buddystą na poziomie konwencji możemy się tak określać, ale rzeczywiście jeśli będziemy tak bardziej rygorystyczni w stosowaniu tego określenia, to będzie to dotyczyło właśnie no, zrozumienia, właściwego zrozumienia. To będzie równoznaczne z wejściem na tą szlachetną ścieżkę prowadzącą do ustania cierpienia. To są właśnie Arya Pugala, czyli szlachetni uczniowie, do których oddajemy hołd, kiedy właśnie recytujemy refleksje na temat sangi. To są właśnie te jednostki, które osiągnęły przebudzenie na różnych stadiach, od tego, który wszedł w strumień, i pozostałe cztery, aż do arahanta. To są właśnie te takie jednostki, które są warte szacunku, warte dbania, warte ofiar, czyli dawania. To jest ten taki grunt, na którym to wszystko, co gdzieś dajemy, ofiarowujemy, to przynosi największe korzyści. To jest grunt właśnie taki najczystszy. To wszystko, co przed tym, no to są aspiracje. Możemy też je nazwać w cudzysłowie szlachetnymi, w sensie takim, że są to właśnie szlachetne aspiracje nasze, ale one właśnie będą, trzeba je traktować też z taką ostrożnością, w sensie naszych założeń, odnośnie naszego zrozumienia i tego, czy dobrze praktykujemy. To są wszystko rzeczy, które nie są jeszcze na właściwym poziomie. Także nasze starania powinny się właśnie skupić na tym, żeby rozwijać no, wiedzę taką, którą możemy usłyszeć z mów, no, adzianów, w których mamy jakąś wiarę, jakieś zaufanie. Suty, czyli powrót do tych nauk, które Budda pozostawił i generacje sangi no, spamiętały i te teksty dotarły, czy przetrwały ten cały czas, 2,5 milenia. Także to jest też źródło właśnie, no, z którego warto korzystać i rozwijać nasze zrozumienie i kontemplować te nauki, co te określenia znaczą w naszym doświadczeniu. Tak jak już na jednym spotkaniu mówiłem, te wszystkie sutty to są no, opisy doświadczenia, ludzkiego doświadczenia, dlatego mają one taką wartość uniwersalną, bo zawartość doświadczenia może się zmieniać na przełomie wieków, czasu, ludzie żyją w innych warunkach, także zawartość może się tutaj zmieniać, jeśli chodzi o czas, ale pewne fundamentalne aspekty są uniwersalne, czyli to, że wszyscy mamy ciało fizyczne, które podlega właśnie chorobie, starzeniu się, chorobie i śmierci. To się nie zmienia niezależnie od czasu. Medycyna może mieć inne postępy i pomagać bardziej lub mniej, ale tak czy inaczej fundamentalnie to jest natura tego ciała. Niezależnie od tego, gdzie żyjemy, jakiej nacji jesteśmy, jakiego koloru skóry, jakiej płci, czy jesteśmy dziećmi, czy jesteśmy dorosłymi, czy starymi. To jest wszystko ta rzeczywistość no, człowieka. Odczucia przyjemne, nieprzyjemne, neutralne, to jest uniwersalne. Percepcje, świadomość, to co postrzegamy poprzez zmysły. Zawartość może być inna, ale cała natura właśnie tego, baza zmysłów i obiekty, to jest dotyka uniwersalnych aspektów. Stres, cierpienie, jakkolwiek byś tłumaczył słowo dukkha, To są te aspekty właśnie, które są uniwersalnymi. Tak było, tak jest teraz i tak będzie w przyszłości. I podobnie no, aspiracje ludzi, tak jak za czasu Buddy, tak samo teraz i tak samo w przyszłości. Jakaś grupa ludzi, wszyscy my gdzieś tam odczuwamy cierpienie, mniejsze lub większe, ale będziemy różne ścieżki wybierali, jak sobie radzić z tym cierpieniem, z tym nieprzyjemnym odczuciem. Większość ludzi gdzieś próbuje się rozproszyć, zająć swoje zmysły w pogoni za przyjemnościami zmysłowymi i to jest taka strategia jedynie dostępna, jak ulżyć sobie. Ale jeśli mieliśmy szczęście i spotkaliśmy się z naukami Buddy, które mówią o stanie cierpienia i mówią o źródle cierpienia, o chcieństwie, o tym, co powoduje właśnie cierpienie, czyli chcieństwo tana, czy pasja, chwytanie upadana. No i właśnie nauki, które odnoszą się do tego źródła, czy powodu tego cierpienia i dają trening, oferują trening, instrukcje, według których podążając możemy uwolnić się od tej presji, od tego cierpienia. No to jest właśnie, jeśli mieliśmy szczęście i spotkaliśmy się z tymi naukami, to jest właśnie okazja. Okazja, żeby to wykorzystać i rozwijać. Jak wiele nam się uda zrealizować z tych nauk, to będzie zależało od nas, od naszych wysiłków, od tego, na ile jesteśmy zdeterminowani, od tego, na ile jesteśmy zmotywowani, no i widząc rzeczywiście poziom tego cierpienia w naszym doświadczeniu. Jak ważne to jest dla nas. Czy to jest coś właśnie takiego, co jest gdzieś od czasu do czasu zauważamy, czy to jest coś takiego, co rzeczywiście no, nabiera takiej ważności fundamentalnej. Oczywiście są trzy czynniki, nazwijmy to, upojenia pewnego rodzaju. Wiąże się to upojenie wypływa z poczucia właśnie młodości na przykład, z poczucia zdrowia, no, z poczucia, że żyjemy. To są takie właśnie, czyli to jest taki kontekst, można powiedzieć, który ma oddziaływanie upajające, czyli nie, jeśli, jak jesteśmy młodzi, silni, zdrowi, jak żyjemy, to wydaje nam się, że to jest coś stałego. Dopiero choroba przypomina nam właśnie, że ta możliwość jest cały czas obecna, żeby być chorym, że możemy być chorzy. Ta choroba nas tak właśnie trzeźwieje i wtedy jest to nieprzyjemne przebudzenie i wtedy oczywiście doceniamy też ten stan zdrowia, który do tej pory był. Braliśmy to jako pewnik. Tydzień temu to przerabiałem, docenienie zdrowia. Także to są właśnie te, no taki kontekst zdrowia, młodości i życia, on gdzieś tam przesłania nam możliwość, która jest ciągle obecna jako możliwość. Czego jest więcej, jeśli się zaczniemy zastanawiać, jeśli będziemy kontemplować. To życie w sumie jest ułamkiem w doświadczeniu, które no, widzimy wokół nas. Widzimy wokół nas cały czas jakąś zmianę, jakiś rozkład, jakąś śmierć wokół. Ziemia, stworzenia wokół nas. Ludzie, którzy odeszli. Czego jest więcej? Jest więcej życia, czy jest więcej śmierci? Z takiej perspektywy uniwersalnej, z takiej perspektywy życia na tej ziemi, nawet z takiej perspektywy ludzkiej, ale jeśli się przyjrzymy właśnie, jakie są proporcje, no to jest dominacja właśnie śmierci, dominacja zmiany, dominacja rozpadu. A to życie no, jest takim ułamkiem. Można powiedzieć, takim promilem w tym wszystkim. Także to jest dominujący kontekst. Także w tej perspektywie zdrowie i młodość, i życie, no to jest bardzo ograniczony kontekst. Jeśli sobie uzmysłowimy właśnie ten taki dominujący kontekst przemijania, niestałości, przemiany, to jest coś naturalnego, dominującego. To właśnie nas otrzeźwia. Otrzeźwia, a nie przygnębia. Oczywiście może to się objawiać jako przygnębienie, jeśli właśnie nasza perspektywa była niepoprawna, była zdominowana właśnie przez swego rodzaju upojenie i no, odwracanie uwagi. Także to wtedy będzie właśnie rozczarowujące i takie przygnębiające i przerażające też, w zależności od tego, jak bardzo odwracaliśmy głowę od tego i z jakim sukcesem to robiliśmy na przestrzeni naszego dotychczasowego życia. Że to są takie, ten obszar wiedzy. To przychodzi z obszaru wiedzy, to nie trzeba tego wymyślać. To jest tylko kwestia zrozumienia tego, odnalezienia tych prawd w tej przestrzeni wiedzy, w naszym doświadczeniu. Mając tą wiedzę, biorąc to pod uwagę, cokolwiek doświadczamy, no jest widziany z tej perspektywy. To jest źródło naszego spotkania ze światem obiektów poprzez zmysły, ze zmysłami samymi. Bo to jest właśnie część tego świata. To nie jest poza kontekstem tym właśnie generalnym, o którym do tej pory mówiłem. Dlatego te pasje, te awersje, cokolwiek nami powoduje, no to jest antidotum na te płomienie pasji, żądzy. To jest schładzanie. Schładzanie w odniesieniu do tego, co uwarunkowane. Dlatego jeden z synonimów Nibany to jest właśnie takie no, wygaśnięcie, wygaszanie, schładzanie. Pasja, żądza, awersja, niewiedza to są źródła niekorzystnych działań, interakcji ze światem. Schładzanie tego to jest coś, co będzie nam tą perspektywę wspierało i utrzymywało tą właściwą perspektywę. Ustanawianie tej perspektywy to jest właśnie no, rozwijanie właściwego zrozumienia i urzeczywistnianie tego, że to nie będzie właśnie coś, co nam się zaczyna powoli zgadzać, ale zaczynamy rozpoznawać to w naszym doświadczeniu. To jest ważne, żeby to zrozumieć, że to jest właśnie rozpoznawanie. Czyli jeśli mówimy o rozpoznałem coś, no co, to coś już tam jest. Nie musisz tego stwarzać, tak jak mówię. Produkować czegoś, to jest. To jest tylko kwestia nie rozpraszania się, nie odwracania uwagi, nie ulegania zniekształceniu. To jest praktyczna aplikacja nauk Buddy i właśnie ten wysiłek, który jest aplikowany, będzie właśnie no, takim czynnikiem, który będzie coraz bardziej klarował, coraz bardziej ustanawiał nas w tej rzeczywistości, jaka ona jest naprawdę. Czyli to jest kwestia wyboru właśnie, czy chcę dalej rozpraszać się, uciekać od tego, czy spotkać się z tym. Takich zewnętrznych jakby motywatorów, no na tym nie możemy polegać, musimy polegać sami na sobie i na naszym takim zrozumieniu ważności tego i motywowaniu się, zrozumieniu też, że to, że żyjemy, to też nie jest nic stałego i to, że spotkaliśmy się z naukami takimi, które traktują o cierpieniu i problemie cierpienia i traktują o źródle cierpienia i przemawiają do nas, no to jest też no coś, co nie jest zagwarantowane. Jeśli pomyślisz o tym, że żyjąc w Polsce spotkaliśmy się z naukami Buddy, które gdzieś zostały wygłoszone 2,5 milenia temu w Indiach. Urodziliśmy się w kraju niebuddyjskim, a jednak w dzisiejszych czasach te nauki są gdzieś tam obecne, ale są też obecne w takiej rozmaitości, że nie jest łatwo znaleźć takie, które będą no, odnosiły się do takich istotnych spraw. Także to są wszystko takie aspekty, które przemawiają za tym, żeby motywować nas, żeby wykorzystywać tą szansę. Takim motywatorem wewnętrznym powinno być dla nas właśnie to rozwijanie zrozumienia niestałości uwarunkowanej, nietrwałości uwarunkowanego, nieprzewidywalności, jeśli chodzi o nasze życie. To jest to, co Budda właśnie też określał jako taki sense of urgency, czyli poczucie właśnie nagłości. W sensie, że to jest coś niewymagające, czemu należy oddać się bezzwłocznie. Mhm. Natomiast to jest coś jak ogień. Ogień w domu. Nie rozważasz, nie zastanawiasz się jakimiś błahymi sprawami. Szukasz wyjścia natychmiast. Czy nasuwają wam się jakieś pytania może? Czyli jest ciało, jest jakieś odczucie, jest nastrój, to jest generalnie jak umysł. Umysł. Rozpoznawanie tego, bycie świadomym, to jest świadomość właśnie citta vipassana, czyli świadomość umysłu, jedna z satipatthan, jedna z ustanowień umysłu, które powinniśmy po prostu uczyć się rozpoznawać, że tak się manifestuje umysł. I po prostu to jest coś, co znaleźliśmy już w naszym doświadczeniu też. Nie stworzyliśmy tego, znaleźliśmy to już. Oczywiście, jako że jest to tam, jest to nam bliskie, tak jak ciało, najbliższe naszemu punktowi widzenia, tak samo ten umysł bierzemy jako swój, ale w gruncie rzeczy, jeśli znajdujemy go tam, praktykując właśnie świadomość, znajdujemy go tam ponownie. Teraz jest inny, teraz jest taki, raz jest taki, raz jest inny. To jest coś, co już jest zastane. To w ten sposób nabieramy perspektywy wobec tego, jako coś, co już jest zastane. Niezależne ode mnie. W ten sposób no właśnie uwalniamy się od trzymania rzeczy, które nie należą do nas. Jest takie porównanie w sutach, które właśnie mówi o królu, który jest zależny od no, swoich właśnie, od tego, co posiada. Czyli król posiada armię, posiada insygnia władzy, posiada skarbiec, ma królową, ma poddanych, ministrów. To są takie atrybuty, które określają, że on jest królem. Bez tych atrybutów mógłby powiedzieć, jestem królem, ale nikt nie wziąłby tego poważnie. W ten sam sposób ta analogia właśnie odnosi się do tego poczucia ja. Ja też zależy od takich rzeczy, które bierze za swoje. Czyli niepouczony człowiek to ja posiada ciało, posiada uczucia, odczucia, posiada percepcję, świadomość, determinację, ale jeśli zaczniemy rozwijać właśnie no, świadomość, pamiętać o tych właśnie, o tej niestałej naturze tego, co bierzemy za własne, no to będzie właśnie odbieraniem tych atrybutów temu ja, czyli weryfikowaniem tej prawdy o tym królu. Czyli do momentu, kiedy ja wierzę i bierze za swoje te wszystkie rzeczy, które nie należą do niego, to ja się utrzymuję jako ja. ale jest, musimy to zobaczyć, zrozumieć jako zależność. W momencie, kiedy te rzeczy są odebrane, w gruncie rzeczy te rzeczy nigdy nie należały do tego ja, króla. Ta wiedza, rozwijanie tej wiedzy właśnie detronizuje to ja. Ale to jest właśnie do zrealizowania wyłącznie za sprawą bezpośredniego wglądu i praktyki, i praktycznej aplikacji. To nie powinno być jakaś wiedza taka abstrakcyjna, teoretyczna, żeby jakieś znaczące zmiany zaszły, w sensie uwolnienia cierpienia. No, a oczywiście w trakcie naszego funkcjonowania rozwijać świadomość tego, że właśnie, że ciało jest, rozwijać nasze, nie zapominać o tym, że to jest właśnie o tych naturalnych aspektach, takich właśnie, kiedy poruszamy to ciało, kiedy karmimy to ciało, kiedy wyprowadzamy to ciało na spacer, kiedy wyprowadzamy to ciało do toalety, no to są wszystko takie aspekty naturalne, które to jest sytuacja, w której się musimy odnaleźć, nie coś, co my gdzieś tam produkujemy, my tylko odpowiadamy już na jakieś bodźce, na jakieś sygnały. Znajdujemy ciało, jakby już może jakaś choroba się rozwija w nas, albo zaczyna się robić gorąco, albo zimno. Także to są właśnie zamiast takiego, powinienem być uważny, przypominania sobie i jakiegoś stosowania od początku, za każdym razem, właśnie ważne jest, żeby rozumieć, że to ciało tak czy inaczej, czy byliśmy tego świadomi, czy nie, to ciało tam trwało i trwa. To ciało tam jest, trwa, tak czy inaczej. To jest sytuacja. O tym nie zapominać. I o tym nie zapominać właśnie, że to ciało jest właśnie takiej natury, że jest nie moje, jest nieprzewidywalne, w sensie może być w każdej chwili odebrane. Idzie własnym kursem. Także w ten sposób to jest właśnie właściwe znajdowanie, odnajdywanie, rozpoznawanie ciała w doświadczeniu. Doświadczenie jako całość to jest właśnie rozwijanie uważności. To jest takie miejsce startu. Zawsze jest, dopóki jesteśmy świadomi, zawsze jest ciało. W tym doświadczeniu zawsze jest ten aspekt materialny, który możemy właśnie wyróżnić, możemy odnaleźć. No i kątem oka trzymamy tą perspektywę, utrzymujemy tą perspektywę. To nie jest coś, co powinniśmy mieć, koncentrować się na tym, w sensie mieć to przed sobą, tylko właśnie jest to coś, o czym pamiętamy, o czym nie zapominamy. Tak jak idziemy gdzieś do sklepu po zakupy, wiemy, że przyszliśmy, żeby zrobić zakupy w tym sklepie. Nie zapominamy o tym. Wybieramy różne produkty, spotkamy znajomego, zaczynamy rozmowę, ale cały czas pamiętamy, że jesteśmy w tym sklepie, ponieważ przyszliśmy tutaj coś kupić. Także to jest taka, to jest sytuacja, która jest w danym momencie. To jest właśnie ten obszar wiedzy. Pamiętam, że jestem w sklepie, ale nie muszę sobie o tym przypominać cały czas, nie muszę o tym myśleć cały czas. To, na co zwracam uwagę, to są właśnie te rzeczy, po które tam przyszedłem. To tutaj moja uwaga ląduje, że tak powiem. Ale ona ląduje tam, ponieważ jestem w sklepie, żeby coś zakupić. Także to jest właśnie intencjonalność w tym. Ponieważ jestem w sklepie, dlatego rozpoznaję i widzę rzeczy do kupienia i nabywam. Nie produkowałem jakoś tej wiedzy. Ta wiedza tam jest. Jestem w sklepie, jestem, dokonuję zakupów. Jeśli ktoś się ciebie zapyta, zadzwoni do ciebie Asia, Sławek, gdzie jesteś? Nie musisz myśleć, gdzie jesteś. Wiesz od razu, jestem w sklepie. Że to jest ten właśnie poziom wiedzy. Tak samo teraz, jeśli ktoś się ciebie zapyta, siedzisz teraz? Nie musisz myśleć o tym, czy siedzisz. Wiesz, że siedzisz. Więc to jest na poziomie właśnie wiedzy. Wiesz, że masz ciało, że jest ciało. Że te kardynalne, cztery kardynalne pozycje, czyli siedzenie, stanie, chodzenie, leżenie, to są też takie właśnie punkty kotwiczne. W tej sucie, Satipatthana Sutta. Punkty odniesienia. One nie są gdzieś w tej centralnej części, nie koncentrujesz się na tym, że teraz siedzę albo chodzę, ale podczas gdy chodzę, robię to czy tamto. To jest gdzieś kątem oka, wiem, że jestem w takiej pozycji. I w tej pozycji chodzonej mam pewne opcje. W pozycji chodzonej mogę pewne rzeczy zrobić, nie takie jak w pozycji siedzonej, czyli w pozycji siedzącej. Pozycja siedząca oferuje inny wachlarz opcji. Ten wachlarz opcji właśnie jest uwarunkowany od pozycji, w której jestem. W momencie, kiedy zmienię pozycję, cały wachlarz opcji też się zmienia. Pewne rzeczy oczywiście będą się zachodziły na siebie, pewne sytuacje, pewne opcje możemy robić, czy siedząc, czy stojąc, ale pewne nie. Także to jest, widzimy te dwie przestrzenie, dwa wymiary, można powiedzieć. Wymiar właśnie tego, co potencjalne, co nieaktualne, no i tego, co aktualne, co właśnie tu przede mną. Dwie wzajemnie warunkujące się przestrzenie. To są przestrzenie naszego doświadczenia. Jeśli zaczniemy to rozwijać, urzeczywistniać, zaczniemy widzieć, że nie ma tutaj stałego gruntu, na którym ja mogłoby stać. Ja takie stałe, tak jak o ja myślimy, że ja to jest coś właśnie stałego, coś, co zarządza, coś, co jest niezmienne. Taki ja musiałby mieć właśnie, no, musiałby być poza tą sytuacją, która jest właśnie no, zmienna, stale się zmienia, uwarunkowana. A że to jest fałszywe założenie, dlatego ja jest równie fałszywym założeniem. Rozszerzając to, no, te cztery pozycje, ale rozszerzając to bardziej, to no właśnie ciało tam. To jest jeszcze bardziej generalny kontekst. Ponieważ to ciało, świadome, żywe ciało jest tam, no, ten cały wachlarz opcji potencjałów jest dostępny. W momencie, kiedy to ciało nie jest żywe, automatycznie, naturalnie te wszystkie możliwości są niedostępne. To tak jak jakiś czas temu przy spotkaniu mówiłem o tym właśnie, idziemy chodnikiem, mamy plany na następne 2 tygodnie, źle stanęliśmy i zwichnęliśmy nogę. No i większość tych planów w tym samym momencie już jest niedostępny tych potencjałów. Ponieważ na następne 2 tygodnie jesteśmy no, uziemnieni. Siedzimy w fotelu z nogą na pufie obłożoną lodem. Czyli to, co jest aktualne, to jest to, co teraz, czemu teraz przykładam uwagę, czym się teraz zajmuję. Ale to wszystko jest właśnie warunkowane tym, co jest w peryferiach tego w tym doświadczeniu. Na peryferiach w tym doświadczeniu. Tam są no, różnego rodzaju możliwości, potencjały. Możesz to nazwać tak, planami też. Ale to jest, wiesz, bardziej tu i teraz, w sensie, wiesz, taki jest ten przykład taki książkowy, że tak powiem. Kartka papieru, która leży na stole. To jest aktualna rzecz, ten papier. Ale możesz rozpoznać tą kartkę papieru, ponieważ właśnie na peryferiach są wachlarz potencjału, co możesz zrobić z tym przedmiotem przed tobą. Czyli ten papier, ta kartka może być do napisania czegoś na niej. Może posłużyć ci do zapakowania czegoś. Może ci posłużyć do wytarcia plamy jakiejś. Są różne potencjały. Niekoniecznie plany, ale jest potencjał. Czyli to one określają, czym ten przedmiot jest dla ciebie w tym momencie. Jeśli szukasz czegoś, żeby, wiesz, wytrzeć szybko, bo rozlała ci się woda, to ten rozpoznasz ten papier jako potencjalny właśnie, jako to, czego szukasz. Czyli zostało to właśnie określone przez to, co cały czas jest w tym momencie. Jak patrzysz na ten obiekt. Jeśli chcesz coś zapisać, no to właśnie to w momencie, w tym samym momencie znajdziesz tą kartkę papieru i zapiszesz na niej, bo to jest to, czego szukasz właśnie. To jest właśnie na poziomie wiedzy. Wiem, szukam czegoś do zapisania, więc znajduję kartkę. Dlatego znajduję kartkę, ponieważ szukam czegoś, na czym mogę zapisać.